mam pojęcia, dlaczego zawsze na wszelkich wielbieniach, jak zawsze mówię siadać, wszyscy się śmieją. To jakby coś było nie tak. Ja rozumiem, że to jest trochę jak do psa, nie? Siad! Ale w tym wypadku to wiecie, że my jesteśmy psy, bo to my jesteśmy psy pańskie. Więc wszyscy w sumie jesteśmy w jednej budzie. Kochani, co? Tak jest. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy poszli jeszcze kawałek dalej w tej naszej drodze, bo tylko ją oczywiście zaczęliśmy. Czytałem kiedyś bardzo piękny komentarz Orygenesa do tego fragmentu walki nocnej Jakuba z Bogiem. I Orygenes chyba jako jedyny z ojców Kościoła napisał coś, jak to zawsze Orygenes, on zawsze był w poprzek, napisał coś odwrotnego niż wszyscy inni komentatorzy. We wszystkich komentarzach, jakie czytałem, zawsze kiedy się pisze o tej walce Jakuba z Bogiem, no to chodzi o jakąś tajemnicę, o to, że tam Pan Bóg nie wiadomo trochę kim jest, ale nie chce skrzywdzić Jakuba i tak dalej, i tak dalej. Orygenes wywraca stół do góry nogami i mówi, w tej scenie Jakub w ogóle z Bogiem nie walczył. Mówi, nie o to chodzi. Dlaczego tak mówi Orygenes? Posługuje się Orygenes jednym zdaniem, którego posłuchajcie. Jakub walczył z Bogiem. No wszystko jasne. Kochani, zauważcie. O, dziękuję. Gdzieś tu padło. Ramię w ramię. Orygenes, kiedy czyta to zdanie, Jakub walczył z Bogiem, to nie czyta tego zdania, Jakub walczył z Bogiem naprzeciwko siebie, tylko Jakub walczył z Bogiem u swego boku przeciw komuś, kto jest nazwany kimś. Zauważcie, na początku tego czytania było napisane nie, że tej nocy przyszedł Bóg do Jakuba i zaczął walczyć Jakub z Bogiem. Jest napisane, ktoś tej nocy zaatakował Jakuba, wywichnął mu biodro i Jakub walczył z Bogiem. Czyli może przeciwko temu komuś Jakub ramię w ramię z Panem Bogiem zaczął walczyć. Kochani, to są oczywiście zabawy słowne. Można sobie powiedzieć, dobra, no może chodziło o to, może chodziło o to. Ale Orygenes uchwycił coś bardzo, bardzo ważnego. Bo Orygenes uchwycił następującą myśl. Mówi, jeżeli w tobie pojawia się takie przekonanie, że Bóg mógłby stać naprzeciwko ciebie, jako twój przeciwnik, jako twój wróg, jako ktoś, kto ci nie błogosławi, jako ktoś, kto jest ci nieprzychylny, kto chce ci coś zabrać, kto chce, nie wiem, nie dać ci tego, czego potrzebujesz, to musisz tę myśl wyrzucić z głowy. Kochani, Bóg nigdy nie jest naszym przeciwnikiem. I tak jak was prosiłem na początku, oczywiście uzmysłowcie sobie wszystkie te miejsca, gdzie Pan Bóg wam się wydaje być naprzeciwko, gdzie wam się wydaje nie błogosławić, to jest wierutne kłamstwo. Ono nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Kochani, jest taka jedna historia z mojego życia, wiem, że pewnie część z was ją zna, która mi to bardzo pokazuje wręcz po prostu naocznie. I kiedyś się o tym przekonałem dosłownie twarzą w twarz z Bogiem. Może pamiętacie, ci, którzy słuchaliście mojego świadectwa albo tam innych historii dawnych z mojego życia. Ja kiedyś miałem taki dosyć traumatyczny moment w moim życiu, kiedy mój klasztor, wtedy jeszcze mieszkałem w Krakowie, jak mi się wtedy wydawało, wyrządził mi jedną z największych krzywd mojego życia. Kochani, kiedy się nawróciłem, kilka ładnych lat temu, część pewnie z was zna tę historię z Brazylijczykami, nie? Którzy się modlili, wywrócili mi serce do góry nogami. Ja wtedy dostałem od nich takie proroctwo. To był początek mojego nawrócenia. Powiedzieli mi tak. Pan Bóg chce, albo raczej Pan Bóg ci będzie błogosławił, że zgromadzisz ludzi w pewną wspólnotę i będziesz jakby prowadził tych ludzi do Pana Boga. Ja, niesiony tym słowem, kiedy się już nawróciłem, znaczy zacząłem się nawracać oczywiście, bo to będzie trwało do końca życia, ale kiedy zacząłem jakoś tam swoje życie zmieniać, rzeczywiście w pierwszym roku po tym wydarzeniu, w Krakowie wtedy jeszcze mieszkałem, zgromadziliśmy z takim jeszcze drugim bratem, ojcem Tomaszem, tylko nie tym Tomaszem, tylko innym Tomaszem. U nas jest bardzo dużo Tomaszów. W samej Łodzi mamy 3, nie? Na 7, więc to prawie połowa. Z innym bratem Tomaszem. We dwóch rzeczywiście zgromadziliśmy kilkadziesiąt osób, tam było chyba z 80 osób. I przez cały rok prowadziliśmy z nimi takie seminarium odnowy wiary, żeby tych ludzi przygotować do takiego mocnego zesłania Ducha Świętego. Tak się rzeczywiście stało. To było absolutnie niesamowite, cudowne doświadczenie. Ludzie się nawracali, zmieniali swoje życie, wchodzili z Panem Jezusem w komunię. Nam się wydawało, że po prostu no robimy w ogóle nowy kościół, nowy świat, w ogóle wszystko będzie od tego momentu super. I kochani, w klasztorze u nas jest tak, zresztą no jak w każdej w sumie porządnej instytucji, jak jakieś dzieło się zaczyna rozwijać i widać, że przybiera jakieś tam pokaźne rozmiary, no to klasztor musi to, że tak powiem, klepnąć, nie? Czyli żeby zaakceptować, możemy to robić, to jest w porządku, tak, dostajemy misję od klasztoru i tak dalej. No i po roku takiej działalności, u nas jest taki zwyczaj, to zostało zgłoszone na tak zwaną kapitułę klasztoru, no i cały klasztor wtedy głosuje, tak, czy możemy to robić, czy to jest okej, czy możemy zajmować się tym duszpasterstwem, czy też nie i tak dalej. Słuchajcie, my byliśmy absolutnie przekonani, bo tam było 100% dobrych owoców, ale naprawdę 100%. Byliśmy przekonani, że to jest formalność, że na tą kapitułę pójdziemy, bracia wszyscy zaklaskają i powiedzą, świetna robota, w ogóle chłopaki robicie, odnawiacie ludzi, prowadzicie ich do Pana Boga, super. Myślę, że się domyślacie, jaki był koniec, nie? Kapituła, wyszło trzech braci, powiedziało, że to jest w ogóle złe dzieło, są same złe owoce, to do nikąd nie prowadzi, w ogóle zwodzimy ludzi i tak dalej. Natychmiast należy tę wspólnotę zamknąć, zlikwidować, nie wolno nam dalej je prowadzić. Kochani, nie ukrywam, to był jeden z najgorszych dni w moim życiu, naprawdę. Potem tego wieczoru, po tej kapitule, to w ogóle było takie niesamowite, ci ludzie z tej wspólnoty, było prawie 100 ludzi tam było, po tej kapitule czekali na nas na krużgankach w klasztorze, no, że mieliśmy do nich wyjść i powiedzieć radosną nowinę, nie? Że słuchajcie, zakon nam błogosławi, jest super i tak dalej. Myśmy do nich wyszli i powiedzieliśmy, słuchajcie, dziękujemy za współpracę, tyle się widzieliśmy, możecie się wszyscy rozejść, więcej się nie zobaczymy, z Bogiem, cześć, nie? I wróciliśmy do klasztoru. To był jeden z najgorszych dni mojego życia, naprawdę. Zaczy wieczorem wtedy, pamiętam, z tym bratem siedzieliśmy, nie powiem, że o pustym pysku. I tak sobie myśleliśmy, jak to jest możliwe? Dlaczego kościół, w którym jestem, dlaczego zakon, w którym jestem, dlaczego bracia, których naprawdę uważam za sensownych braci? To nie tak, że to byli źli ludzie, ci moi bracia, nie. Dlaczego takie rzeczy robią? Miałem wtedy naprawdę chyba po raz pierwszy taką poważną myśl w życiu. Ja chyba odejdę z tego zakonu. No bo to po co? Robisz dobro, robisz takie rzeczy, a tu cię kasują po prostu jak kosiarka trawnik, nie? I słuchajcie, to nie tak, że to się potem skończyło dobrze. Żeby to było jasne. Nie tak, że nagle potem po miesiącu wszystko się odrodziło i się okazało, że jednak... Nie, nie, nie. Kaplica. I słuchajcie, rok później, po tamtym wydarzeniu, trochę już byłem taki, że tak powiem... ułożony emocjonalnie z tą całą sytuacją. Nie mówię, że było wszystko okej, ale jakoś sobie już radziłem. Byłem na takich rekolekcjach corocznych. Mamy takie coroczne rekolekcje. Każdy ksiądz musi takie odbyć. Siedmiodniowe. Byłem na takich rekolekcjach. Była adoracja. I siedzę w kaplicy. Pan Jezus jest wystawiony. No i się modlę. Nie? Tam coś tam mówię do Pana Jezusa. Czytam jakieś tam Pismo Święte. I w końcu to taką ciszę zapadłem i tak po prostu patrzę na Niego. I nagle mam takie doświadczenie. Nie chodzi o żadne objawienia oczywiście. To tylko wyobrażenie. Mam takie wyobrażenie, jakbym widział Jego twarz. Nic nie widziałem, ale w takim sensie tak czuję, nie? Jakby, tak jakby Pan Jezus patrzył na mnie. Ma taki lekko szelmowski uśmiech, nie? O! Taki lekko cyniczny uśmiech. Patrzy na mnie. Ja w takiej ciszy siedzę, wiecie, adoracja, modlę się i do mnie mówi tak. To ja. Ja mówię, co ty? To ja. Ale co ty? No to ja to zrobiłem. A ja to rozwaliłem tę wspólnotę. Ja mówię, co? Słuchajcie, już byłem w takiej fazie, że już prawie przebaczyłem, nie? Tym moim braciom, tym po prostu heretykom, wszarzom, którzy zniszczyli Boże dzieło, ja wam wybaczę. Ja się wzniosę ponad to, ja będę kochał nieprzyjaciół, ja was zanurzę w Bożym miłosierdziu, Bóg mnie w tym poprowadzi, żeby wam wybaczył to, co zrobiliście. A ten siedzi przede mną i mówi, to ja. Słuchajcie, to było jedno z ważniejszych wydarzeń w moim życiu. Kochani, nie chodzi oczywiście o to, że, nie wiem, Pan Bóg stał tak za uchem tych moich braci i tam im kazał coś zrobić. Tylko on mi nagle pokazał, tam gdzie ci się wydaje, że jestem twoim przeciwnikiem, bo nie pobłogosławiłem temu dziełu, nie uchroniłem cię przed braćmi, nie uchroniłem tego, żeby to się działo, nie dałem ci potrzebnych sił, żebyś ich przekonał. Nie, ja tak chciałem. Wiesz czemu, Adaś? Dlatego, że ja chciałbym, żebyś taką wspólnotę zgromadził, a nie tamtą. Kochani, w rękach Boga jesteśmy znacznie bezpieczniejsi niż w jakichkolwiek innych rękach, szczególnie naszych, czyli tych, których nam się wydaje, ale ja bym chciał tak. I jeżeli nie jest tak, to znaczy, że mi nie błogosławisz. Jest takie zdanie Dawida, które bardzo lubię. Może pamiętacie, jak Dawid zgrzeszył z Batszebą. Jest takie miejsce, nie? Kiedy zabił tego swojego żołnierza, głównego dowódcę, żeby z jego żoną się przespać. I potem przychodzi do niego prorok i mówi, że będzie kara Boża. Że Bóg o tym wie i Dawid będzie ukarany. I daje tam Dawidowi 3 wersje tego, co się może wydarzyć. I mówi do Dawida, wybierz, którą chcesz karę. I Dawid wtedy mówi, nieważne co wybrał, tylko mówi takie zdanie. Ja już wolę wpaść w ręce Boga niż w ręce ludzi. Więc mówi, niech kara będzie taka, która pochodzi od Boga, nie taka, która pochodzi od ludzi. Co to znaczy? On wie, że w rękach Boga nic mu się nie może stać. Że nawet jeżeli to będzie wyglądało jak kara i nawet jeżeli będzie doświadczał tego jako kary, to nie będzie kara, bo to będą ręce Boga. Kochani, to jest cudowny wieczór dzisiaj, bo się spotykamy w Wigilię Bożego Miłosierdzia. Kochani, Bóg miłosierny to nie znaczy tylko tyle, że On przebacza grzechy, bo ja wiem, że my kiedy słyszymy miłosierdzie, no to przede wszystkim myślimy o grzeszności, no bo Bóg jest miłosierny, czyli miłosiernie podchodzi do wszystkich grzeszników. I to oczywiście prawda. Ale kochani, miłosierdzie Boga polega na tym, że On nie może, nie potrafi uczynić żadnego zła człowiekowi. I kochani, ta nocna walka Jakuba to jest walka tak naprawdę o ten obraz Boga, gdzie on mówi tak. Widzę Cię jako przeciwnika, czyli widzę, że to, co mi się dzieje w życiu, to jest złe, to jest niedobre. Ja tego nie chcę, znaczy, że mi nie błogosławisz, ale nie puszczę Cię, aż mnie nie przekonasz, że to, co robisz, to jest błogosławione. Czyli nie mówi, masz zmienić tak, żeby było tak, jak chcę. Tylko mówi, nie puszczę Cię, będę Cię dotąd trzymał, aż mi pokażesz, że to, co się dzieje, ta moja historia, to moje pokręcone życie, te moje żony, ten mój brat, który chce mnie zabić, te moje 20 lat roboty, że to jest błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Nie puszczę Cię, dopóki mnie o tym nie przekonasz. To jest tak naprawdę walka w sercu Jakuba, który mówi, tak się, Boże, przyczepię do Ciebie i do Twojej miłości, do tego przekonania, że musisz być dobry, że nie pozwolę, żeby cokolwiek było we mnie myślą, że mógłbyś być przeciwko mnie. Kochani, muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Wybaczcie, ja wiem, że będę się ciągle do tego odwoływał, no ale no przeżywam takie dni, jakie przeżywam. Nie wiem, czy mój tata się obudzi. Są naprawdę bardzo małe szanse. Minimalne. Oczywiście cud się może wydarzyć, to jest jasne. I wiecie, przez ostatnie 2 dni najpierw trochę nie wiedziałem, jak mam się modlić. Najpierw się oczywiście modliłem w takim kluczu, Panie Boże, przecież wiem, że możesz wszystko, wiem, że możesz rzeczy niemożliwe. To jest dla mnie Boga oczywiste, widziałem wiele cudów w życiu. To nie jest dla mnie żadne zaskoczenie. I się modliłem w takim kluczu, tak, wierzę, że możesz zrobić każdy cud. Dzisiaj rozmawiałem z lekarzem, powiedział mi, no, że zasadniczo są minimalne szanse, nie? Że tata się obudzi. No ale okej. I słuchajcie, zbudziła się we mnie taka modlitwa, już nie to, że Panie Boże, zrób to albo to, bo potem miałem też taką modlitwę, Boże, no to dobrze, no to proszę Cię, żeby on już umarł. W sensie, żeby się nie męczył, nie? Żeby nie cierpiał, żeby, jeżeli chcesz go zabrać, to go po prostu zabierz. Też się z tym zgodzę. Ale słuchajcie, po południu doszła do mnie następna faza modlitwy i bardzo chcę się tak już dalej modlić. Nie interesuje mnie, Panie Boże, co zrobisz. Nie interesuje mnie. Bo ja chcę chcieć dokładnie tego, czego Ty chcesz. Chcę chcieć tego, czego Ty chcesz. Nie wiem, czego chcesz, więc modlę się tym zjednoczeniem, że czegokolwiek Ty chcesz, ja chcę tego samego. Ale nie w takim kluczu, no dobrze, zgodzę się na każdą Twoją wolę. Tylko nie, w takim kluczu, to jest moje marzenie, żeby się działa Twoja wola. To jest moja miłość, żeby się działa Twoja wola. Chcę być rozkochany w Twojej woli. I nawet jeżeli to będzie wyglądało jak kara, nawet jeżeli to będzie wyglądało jak tragedia, albo jeżeli to będzie wyglądało jak samo szczęście, nie interesuje mnie to. Chcę kochać Twoją wolę. Czyli tak się do Ciebie przyczepię, tak będę walczył z tym obrazem Ciebie jako przeciwnika, dopóki mi nie pokażesz, że to jest największe błogosławieństwo, cokolwiek to będzie. Kochani, to jest największe wyzwolenie serca, jakie może być. Kiedy nie przypisujesz Bogu, że mógłby, bo nie mógłby, zrobić cokolwiek złego. Że mógłby Ci zaproponować coś, co by było dla Ciebie niedobre, co by było dla ciebie niebłogosławione, co by było dla ciebie nieszczęśliwe. Nawet jeżeli to po ludzku w twoich rękach wygląda jako właśnie takie. Ale Dawid powiedział bardzo piękne zdanie. Ja chcę wpaść w ręce Boga, a nie w ręce człowieka. Czyli nie tak jak po ludzku mi się wydaje, że powinno być, tylko wolę ręce Boga, nawet jeżeli to będzie wyglądało jak kara. Bo Jego ręce są lepsze. Bo Jego ręce są tylko błogosławiące. Bo On nigdy nie jest przeciwnikiem. On zawsze stoi ze mną i walczy przeciwko temu, co mi się dzieje. Kochani, bardzo chcę się dzisiaj modlić za siebie i za was wszystkich. Żebyśmy doświadczyli tego zjednoczenia z Jego wolą. Tego doświadczenia z Jego pragnieniami. Z tym, czego On chce. Bo On może chcieć tylko dobra.
Ja dam tak powie i potem co to powiedzieć? Amen. Amen. Dziękuję.
Dziękuję, zaśpiewajmy coś.
Nie, ale tak jak mówił i na was też patrzyłem, oczywiście to jest jakieś pewnie moje tylko wyobrażenie, co się dzieje, tak patrząc w wasze oczy, tam gdzie widać te oczy w ogóle. Ale tak sobie pomyślałem, mam taką nadzieję, że słucham go i mnie się otwierają moje światy, które nie są podobne, jak wiecie, do jego światów. I patrzę na was i mam nadzieję, że również to się dzieje, że również to sprawia Duch Święty, że słuchacie tego, co on mówi, rozumiemy to, jesteśmy, zgadzamy się z tym, mówimy amen na to, a jednocześnie próbujemy w swoim życiu zobaczyć, co się dzieje. Bo się może dziać to samo, ale w innymi drogami. Mógłbym wręcz powiedzieć, na pewno to się dzieje w każdym, w każdej z nas innymi drogami. Ten moment taki bardzo mocny uświadomienia sobie, to w ogóle jest przewrót kopernikański, bo to jest tak, jakby ruszyć ziemię, a zatrzymać słońce. Że przez całe życie myślałeś, że Jakub walczy z Bogiem. W sensie przeciwko Bogu. I nagle się okazuje dzięki Orygenesowi czy Szustakowi, prawda, że nie. Że to on jest ramię w ramię z tobą i walczy. Nie? To samo możemy myśleć, bardzo często słyszę o tym, czytam w internecie, prawda, ty jesteś Piotr Skała, na której zbuduję mój kościół i bramy piekielne go nie przemogą, tak? Jak myśleliście o tym? Ja przez całe swoje życie do ostatniego śniadania wielkanocnego myślałem, że to o to chodzi, że no tutaj Piotr umacnia bramy, piekło atakuje, ale on jest mocny, pobłogosławiony przez Jezusa i piekło sobie nie radzi z tymi bramami, których broni Piotr. Zwycięstwo. A słyszę od jednego z braci na śniadaniu Wielkanoc, ale to nie jest tak. No wie, a jak? Nie, to właśnie Pan Jezus z Piotrem atakuje te bramy piekła. I one nie są w stanie się im oprzeć. Ale jak? No tak. Jeden z braci mówi, popatrz na ikonę zmartwychwstania. Kojarzycie? Jezus wstępuje do otchłani i są tam takie drzwi i on wstępuje i te drzwi są rozwalone. Więc jest odwrotnie. Piotr atakuje z Jezusem bramy piekła i bramy piekielne go nie przemogą, czyli nie są w stanie ich zatrzymać. To jest zupełnie odwrotnie. Że to Jezus z Piotrem, z Kościołem atakuje piekło, bramy piekła i one nie są w stanie ich zatrzymać. To jest dobra nowina o zmartwychwstaniu, nowym życiu. To jest właśnie błogosławieństwo dla Piotra. Dla mnie to jest eureka. Dlaczego? To takie krótkie świadectwo. Nie wiem, jak ktoś słuchał trochę na strefie wodza, mój tato był rzeźnikiem. Bardzo silnym człowiekiem. Kiedyś właśnie na takiej ławce poprosił, żebyśmy stanęli mama i nas trzech synów. Wziął nas tak pod kolana i wszystkich podniósł do góry. Ja potem biegałem po osiedlu i wołałem, to jest mój tato, najsilniejszy człowiek świata. To się potem przełożyło na moją duchowość, że tylko szanowałem to, co jest wielkie. Teresę wielką, nie jakąś małą, prawda? Albo Grzegorza Wielkiego, albo Alberta Wielkiego, prawda? No to jest siła, prawda? Ale pamiętam kiedyś, i do tego zmierzam, jak dostałem naukę w jednych rekolekcjach o Słowie Bożym, które chcę wam dać, żebyście naprawdę wzięli Słowo Boże do swojego życia. Najpierw poszedłem do spowiedzi i jeden z braci, nawiasem mówiąc z Gdańska, po spowiedzi mówi do mnie nagle, Tomku, czy ty jesteś mańkutem? Co za pytanie na spowiedzi. No mówię, nie. On mówi, to dlaczego trzymasz tarczę w prawej ręce? Ja sobie myślę, co on do mnie gada w ogóle? Mówi, wiesz co, ja nie mam raczej żadnych obrazów podczas spowiedzi, ale akurat teraz mam. Widzę takiego rycerza, który trzyma tarczę w prawej ręce. Jeżeli nie jesteś mańkutem, to przełóż tarczę do lewej ręki, a w prawą weź miecz, który jest dobry do obrony i do ataku. Przyznam, nie zrozumiałem. Poszedłem potem na modlitwę do siostry Bridge McKenna, to jest taka siostra charyzmatyczna. Pojechałem tam na te rekolekcje, żeby posłuchać, jakie ma proroctwo co do mojego życia. I ja tylko wszedłem, a ona mówi, czytasz wiele książek, zaniedbujesz Słowo Boże. Ja widzę mój kącik modlitewny, mam Teresę właśnie, Katarzynę ze Sieny, Benedykta XVI, kilka książek, Słowo Boże. Czytam tylko jedno słowo, jedno zdanie i już czuję się nasycony i czytam inne książki. Ona mówi, zamieszkaj w Słowie Bożym. Niech Słowo Boże stanie się twoim życiem. Weź je do ręki. Ono jest mieczem. Ja wtedy sobie przypomniałem taką historię. Miało być krótko, przepraszam. Ci najwięksi moi koledzy, tacy, co na siłownię chodzili, ich największą ambicją było umówić się na rękę z moim tatą. I jak tam się napakowali na tych siłowniach, to przychodzili, panie Stanisławie, możemy na rękę się zmierzyć. No i mój tato tak siadał, ten chłopak z drugiej strony wychodził ze skóry, tam się kręcił, mój tato tak siedział. Już? No i w końcu chłopak dawał za wygraną. No dobrze, przyjdź następnym razem. Ja sobie to przypomniałem w kontekście duchowości w taki sposób. Cała moja duchowość polegała na obronie. Ja miałem tą tarczę. Byłem nawet w tym dość sprawny. Te wszystkie, nie wiem, pokusy, wszystkie jakieś trudne rzeczy w życiu, umiałem tą tarczą jakoś pobronić. Ale nie miałem w ręku miecza, który jest dobry do obrony, ale też do ataku. Nie wiem, na czym polega wasza duchowość. Czy jak czytacie o bramach, to myślicie, muszę bronić mojej wiary, muszę bronić mojej duchowości. Muszę tak walczyć, czy to będzie z Bogiem mi się wydaje, czy z diabłem, żeby tylko to obronić, co mam. Z tego miejsca chcę powiedzieć, to jest głupie, głupie i głupie. Dlaczego? Bo jest nieprawdziwe. Bóg jest z tobą ramię w ramię, jak z Jakubem. Bóg jest z tobą, jak Jezus z Piotrem. I On będzie rozwalał bramy piekieł, które nie mogą się oprzeć. Mówię o tym, żebyście zobaczyli, w jakim jesteście miejscu, jak myślicie. Czy jak to doświadczenie, nie mam błogosławieństwa. To, co mam, to jest tak mało, tak ledwo, muszę to przynajmniej obronić. Głupie. Jeżeli rzeczywiście, tak jak Adam mówi, chce, żeby to wszystko było w ręku Boga, to duchowość taka oswojona, zachowawcza, obronna, nie ma niczego wspólnego z Panem Bogiem. Nie ma tym samym niczego wspólnego z błogosławieństwem. Bo Bóg takiej zachowawczości i obronności nie będzie błogosławił. Będziemy budować coraz wyższe mury, coraz lepsze tarcze zakładać. Ale to nie o to chodzi. Zmieńmy ręce albo zmieńmy perspektywę. Pozwólmy na ten przewrót kopernikański w naszym życiu. Jeżeli chodzi o błogosławieństwo, gdzie ono właściwie jest, czym ono właściwie jest?